сына и хашмента Аман. Духу Святый, прошвецаш сердца и мысли наши, давай нам опыты и страдащи, абе да нам правило за нас пожитвен да честным и вечным. Через Христуса, Пана нашего. Nie przejdziemy do szczegółowego omawiania samego tekstu, który już dzisiaj zaczniemy. To jeszcze krótkie takie przypomnienie i też takie spojrzenie w dwóch aspektach na całość tego tekstu, który będziemy czytali i omawiali. Pierwsza rzecz to jest orędzie i teologia księgi Amosa, bo przypominam, że od tej księgi zaczniemy. To jest najstarszy prorok, który spisał swoje nauczanie, swoją wizję. Po pierwsze, i to jest kluczowy temat księgi Amosa, posłuszeństwo Bogu, prawda? Posłuszeństwo Jahwe. To jest pierwsza rzecz. I Amos będzie to ujmował w takim aspekcie, że wszystkie narody, które on oczywiście będzie jakoś znał, kojarzył, powinny podporządkować się woli Boga. I od tego tak naprawdę zaczyna swoją księgę. Druga rzecz. Bóg jest Panem Wszechświata. To również będzie dla niego ważne. A Amos będzie starał się pokazywać, że nawet jeżeli obce ludy, zresztą Izrael też, popełniają jakieś wykroczenie, to ostatecznie i tak Bóg ich osądzi, bo to On jest Panem całego Wszechświata. I zarówno królowie Izraela, jak i wszyscy ościenni władcy wobec tego państwa powinni być podporządkowani woli Boga. Kolejna rzecz, bardzo istotna, która już się w tej księdze pojawia, szczęście jest osiągalne na ziemi. Amos pokazuje, że rzeczywiście, jeżeli człowiek postępuje zgodnie z wolą Pana Boga, no to ma szansę doświadczyć tego szczęścia już tutaj w doczesności. Kolejna rzecz, na którą on bardzo mocno będzie zwracał uwagę, to jest czystość kultu. Tylko przypominam, bo o tym sobie szczegółowo już mówiliśmy w zeszłym roku, że tak naprawdę bałwochwalstwo było jednym z tych najważniejszych, takich największych grzechów, którego dopuszczali się Izraelici. Szczególnie będzie to piętnowane, jeżeli bałwochwalstwa będą dopuszczali się władcy Izraela, co również się zdarzało. Więc tutaj oczywiście prorocy, nie tylko Amos, wielu proroków będzie przede wszystkim zabiegało o tą czystość kultu. I zwróćcie uwagę, będziemy sobie szczegółowo jeszcze o tym mówili, ale kiedy zostanie zniszczona świątynia jerozolimska, to oni dopiero wtedy tak naprawdę odkryją, jak ważny jest kult i jak wielką stratę ponieśli. Bo już nie będzie miejsca, do którego będą mogli przyjść, żeby modlić się do Pana, bo świątynia była oczywiście tylko jedna. Dalej, tam w księdze Amosa mamy nieliczne pouczania moralne. Amos bardziej koncentruje się tutaj na wierze niż na moralności. To też widać, ponieważ on, tak jak sobie już mówiliśmy ostatnio, on był pasterzem. On tak doskonale nie znał prawa jak inni prorocy, więc w te zagadnienia moralne wchodzi mniej. Bardziej skupia się na tym aspekcie wiary i aspekcie kultu. I teraz jeszcze takie szybkie spojrzenie na układ. Na układ całej księgi. Pierwsza część to będą mowy przeciwko poszczególnym sąsiadom Izraela. O tym sobie dzisiaj powiemy. Syria, Filistyni, Tyr, Edom, Ammonici, Moabici. To będą ci, którzy będą dręczyli Izrael. Ale również Amos będzie im wytykał takie najcięższe przewinienia, grzechy, których się dopuścili. I będzie im pokazywał, jaka kara ich za to czeka. Ale zobaczcie, druga część księgi to jest zwraca się do swoich rodaków. Pokazuje, że nie tylko poganie postępują źle, Nie tylko poganie, choć można byłoby się po nich może nawet tego spodziewać, nie przestrzegają woli Boga, ale również sam Izrael, który dostał prawo, który tak wiele od Pana Boga otrzymał, nie przestrzega jego woli. I ta trzecia część zawiera opis wizji i pouczeń. Prorok jest również skupiony na Izraelu. Prorokowanie dla innych państw to uważa już za dodatek i kończy księgę wizją rajskich, wspaniałych czasów, które nastąpią po wypełnieniu się Bożej kary. Zobaczcie, Amos pokazuje, że najpierw musi się dokonać kara, później nastąpi wewnętrzne odnowienie Izraela i dopiero po tym czasie będą mogli cieszyć się radością bycia i życia w bliskości z Panem Bogiem. I teraz tak, pierwsze wersety. Słuchajcie, często w ogóle te wstępy są w ogóle i pierwsze zdania w wielu księgach Starego Testamentu są traktowane niemalże jak tytuł. Zresztą Kościół do dziś to zachował i tytuły na przykład encyklik papieskich w zasadzie biorą swój początek od pierwszych słów danego tekstu. Jak sobie powiedzieliśmy, niekiedy prorocy słyszą głos Pana, niekiedy widzą. Dlatego też proroków nazywano widzącymi, roe, ten, który ma wizję. I w przypadku Amosa rzeczywiście on spisuje swoją wizję. Przypominam też, o tym już sobie wielokrotnie mówiliśmy, ale tutaj szczególnie warto to powtórzyć czy przypomnieć, że posiadanie wizji, objawienie się łaska, objawienie się Pana Boga to jest jedna rzecz, a zdolność spisania tego to jest zupełnie inna łaska, więc on nie tylko widzi, prawda, co Pan Bóg chce mu przekazać, ale również potrafi i ma zdolność spisania tego. Więc już na samym początku księgi zapowiada karę i zwróćcie uwagę, tu już w zasadzie w tych pierwszych dwóch zdaniach pojawia nam się takie odniesienie do czegoś, o czym sobie mówiliśmy, dlatego też ten wstęp, który przez te ostatnie dwa spotkania robiliśmy, Bóg jest porównany do lwa. I zwróćcie uwagę, jest to nieprzypadkowe, ponieważ jeżeli prorok Amos był pasterzem, no to oczywiście na tamtych terenach lew to było jedno z takich zwierząt, które stanowiło gdzieś tam jakieś naturalne zagrożenie i był w ogóle uznawany na tamtych terenach za takie najpotężniejsze zwierzę, które jakoś może człowiekowi gdzieś tam zagrażać, prawda? Więc jako pasterz ma doświadczenie różnych dzikich zwierząt, i dlatego porównuje tą potęgę Boga oczywiście do najpotężniejszego dzikiego zwierzęcia i pokazuje w ten sposób pewną trwogę doświadczenia Pana Boga. Druga rzecz, drugi obraz, który tam się pojawia, znowu bez znajomości pewnego kontekstu, on może się wydawać taki zupełnie niejasny, ale tam się pojawia taka informacja i zapowiedź tego, że uschnie Karmel. I znowu, ci z Państwa, którzy byli w Ziemi Świętej, wiedzą doskonale, że generalnie jak się przejeżdża tak przez Ziemię Świętą, to raczej są to tereny absolutnie nieprzychylne człowiekowi, no trochę może bardziej przychylne zwierzętom, natomiast to zawsze budzi taki podziw, co te zwierzęta, które są wypasane na tej jałowej pustyni, co one tam w ogóle jedzą, bo człowiek ma takie wrażenie, oczywiście z naszej perspektywy, jak patrzymy na te łąki, to człowiek ma takie wrażenie, jakby one jadły tam piasek czy kamienie. Natomiast oczywiście to nie jest tak do końca, ponieważ nawet w tamtych terenach są miejsca takie bardziej żyzne. Wzdłuż Jordanu w sposób naturalny było więcej roślinności. Oczywiście miejsca bardziej roślinne to jest Galilea, ale również za takie najbardziej żyzne tereny uznawano Karmel. prawda? Tam rzeczywiście ta roślinność była dosyć bujna, więc możemy zakładać, że gdzieś tam ci pasterze obok Karmelu również swoje owce, kozy wypasali i dlatego Karmel wśród pasterzy uchodził po prostu za takie miejsce no, pewnego dobrobytu dla zwierząt. Prawda? Z dostępem do wody, z miejscami, gdzie te stada mogły się jakoś spokojnie wypasać. I zwróćcie uwagę, jeżeli prorok, pasterz zapowiada uschnięcie Karmelu, no to tak naprawdę zapowiada wielką klęskę, która nastanie. Tak? I my oczywiście Bogu dzięki żyjemy w zupełnie innych czasach. Ta wydajność też rolnictwa jest zupełnie nieproporcjonalna, możliwości transportu, nawet gdzieś tam z odległych terenów jedzenia są nieproporcjonalnie większe. Natomiast w tamtych czasach bardzo często susza po prostu oznaczała śmierć albo konieczność migracji. Prawda? O czym mówi nam choćby Księga Rodzaju. Abraham, który zachodzi do ziemi obiecanej mu przez Pana Boga i od razu udaje się do Egiptu, bo Egipt poza jakimiś tam ekstremalnymi takimi anomaliami zasadniczo był bardzo żyznym terenem, ponieważ Nil regularnie wylewał i wokół Nilu po prostu uprawiano rośliny. Prawda? Więc zawsze Egipt będzie zawsze takim naturalnym miejscem schronienia dla Żydów, dla narodu wybranego i w ogóle tych wszystkich ludów, które gdzieś tam po tej pustyni, tak mówiąc kolokwialnie, się szlajały, bo oni generalnie się po prostu przemieszczali, więc często w czasie susz takiego niedoboru pożywienia udawali się do Egiptu, co też to jest taka ciekawa rzecz, ale tylko powiem jako ciekawostkę, co oczywiście faraonów napełniało dumą i do dziś zachowały się takie zapiski w kronikach egipskich, które mówią, że te psy z pustyni przychodzą, bo tam nie mają co jeść, a w Egipcie jest oczywiście dobrobyt, prawda? Zawsze tutaj niczego nam nie brakuje. Więc oczywiście faraonów, im więcej tych przybyszów przychodziło, tym bardziej byli napełnieni dumą, że w ich kraju panuje po prostu dobrobyt. Dobrze. I teraz oczywiście Bóg mówi z Syjonu. Syjon jest ciekawym takim miejscem teologicznym, ale oczywiście również też fizycznym, bo to jest oczywiście część, znowu, w Biblii, ponieważ pisali ją różni autorzy w różnych okresach, pojęcie Syjonu jest bardzo różnie traktowane. Pierwotnie było to jedno ze wzgórz, na których była położona Jerozolima. Pierwotnie to w ogóle była twierdza Jebusytów, którą Dawid trochę podstępem, trochę siłą zdobył, więc to była ten fragment ziemi, którą my dzisiaj byśmy nazwali terenem Jerozolimy. Później Syjon jakby rozciągnięto, pojęcie Syjonu rozciągnięto na całą Jerozolimę i w wielu tekstach Starego Testamentu to jest po prostu zamiennie używane. Syjon to jest Jerozolima. W tekstach teologicznych, takich bardziej kładących nacisk na teologię niż na historię, Syjon był często utożsamiany z miejscem świątyni. A słuchajcie, świątynia i twierdza w ogóle w języku hebrajskim to jest ten sam termin, więc po prostu świątynia była traktowana jako pałac Boga, twierdza Boga, więc wtedy bardziej w niektórych fragmentach czy tekstach czy księgach Starego Testamentu wprost utożsamiano Syjon po prostu z terenem świątynnym, który był wygrodzony murem. Oczywiście dzisiaj, jak wiecie, jest to teren w dużej mierze zajęty przez muzułmanów i raczej nie ma tam wstępu, chyba że coś tam czasami jakoś uda się wynegocjować. To, co jest bardzo istotne w tekstach teologicznych, takich typowo teologicznych, wychwalających Boga, bardziej był Syjon utożsamiany z miejscem obecności Boga. Nawet już nie z samą świątynią, tylko tam, gdzie jest Bóg, to jest Syjon. W pierwszym wieku, czyli w czasach rodzącego się Kościoła, to była znowu pewna część Jerozolimy. Tak opisywano, byśmy powiedzieli, pewną dzielnicę Jerozolimy. Do dziś Jerozolima jest podzielona. Chrześcijan, Żydów, muzułmanów i Ormian, prawda? Więc jest podzielona na różnego rodzaju dzielnice. Więc akurat Syjon był taką dzielnicą, byśmy to powiedzieli, taką bogatą dzielnicą, taką, gdzie rzeczywiście mieszkali ci najbogatsi ludzie, takie najbogatsze warstwy społeczne. I Syjon również był miejscem, gdzie odbyła się ostatnia wieczerza. To dlatego dla pierwszych chrześcijan będzie to tak ważna przestrzeń. Dzisiaj, kto był na mszy, ten piękny psalm, bo akurat na liturgii teraz czytamy właśnie o wyjściu i powrocie z niewoli. I piękny ten psalm, zresztą później też powstała piosenka, którą dobrze znamy, nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, wspominając Syjon. I myśleliśmy, żeby zawiesić te harfy na gałęziach, bo przecież po co się radować? Syjon został zniszczony, świątynia została zniszczona, a nasi wrogowie mówili, zaśpiewajcie nam pieśni Syjonu. Prawda? To były te psalmy, które Żydzi śpiewali, wstępując do Jerozolimy, wstępując do świątyni. Były tak zwane psalmy wstępowania i to były psalmy radosne, że człowiek zbliża się do Pana Boga i fizycznie, i oczywiście duchowo. Także ten Syjon miał duże znaczenie. I tutaj nie przez przypadek Amos mówi o tym, że Bóg mówi z Syjonu. Zobaczcie, Amos był uznawany za jakiegoś zwykłego pasterza, tak? Człowieka niewykształconego. A co on chce przez to już na samym początku księgi pokazać? To Bóg mówi przeze mnie swoim majestatem, autorytetem. Zobaczcie, że zawsze pewne miejsca oznaczały też na pewną godność, prawda? Czy zamek królewski, czy różnego rodzaju parlamenty. To były jakieś takie miejsca wyjątkowe sprawowania władzy, a tutaj Bóg mówi z tego miejsca, gdzie przebywa, ja to tylko jako prorok nie przekazuję. I teraz, słuchajcie, sąd nad narodami, to będą te pierwsze wersety, od których zaczniemy. I tak, pierwszy oczywiście Damaszek. Tak poglądowo, tutaj mamy bramę Damaszku, to ona jest o tyle ciekawa, że oczywiście gdzieś tam sięga czasów odległych, ale też później, to jako ciekawostkę, Święty Paweł został spuszczony po tych murach i uważa się, że to było właśnie to miejsce, gdzie Paweł został spuszczony, żeby mógł uciekać i uratować swoje życie, więc również Paweł gdzieś tam był. Natomiast wracamy do czasów prorockich. Po pierwsze było to miasto syryjskie, ale również w pewnym sensie oaza. Zobaczymy sobie za chwilę, gdzie ono zostało umiejscowione, więc w czasach starożytnych bez dostępu do wody w takiej szczerej pustyni oczywiście miasto nie mogło powstać, no bo nikt by w nim nie przeżył. Tutaj, ponieważ była to oaza, miejsce, gdzie wypływało źródło, więc rzeczywiście Damaszek mógł przetrwać, również jest to stolica. Słuchajcie, ta stolica była tak wielka, wyjątkowa, że niekiedy w zasadzie całe państwo utożsamiano z tym Damaszkiem. Prawda? Rzadko tak się zdarza. Może, nie wiem, Watykan tutaj był jakimś takim przykładem miasta, prawda? Jednocześnie państwa. To było naprawdę potężne miasto. Strategicznie bardzo dobrze położone. Po pierwsze źródło, Czoaza, po drugie było z trzech stron chronione górami, więc to już też była jakaś naturalna taka przeszkoda utrudniająca zdobywanie go, położone na przecięciu się szlaków handlowych. Znowu, w czasach starożytnych to było jeden z takich ważniejszych aspektów, który po prostu przyczyniał się do rozwoju i bogacenia się miasta. Natomiast poza też tereny miasta były bardzo urodzajne tereny, które oczywiście funkcjonowały dzięki temu, że były tam obszerne rzeki. Tutaj jeden z takich przykładów, nie wiem czy Państwo pamiętają, Syryjczyk Naaman, który udaje się do proroka, mówi: Po co mam się obmyć w Jordanie? Jordan, kto był ten wierzy, to po naszemu to raczej rów melioracyjny, albo tak delikatnie mówiąc, niewielka rzeczka, prawda? Tutaj w Syrii były potężne rzeki, które nawadniały te pola, więc nawet Syryjczyk Naaman niemalże z taką pogardą odnosi się do Jordanu, no bo ma świadomość, jak potężne rzeki przez Syrię przepływały. Dalej, Damaszek jest uznawany za jedno z najstarszych miast na świecie. Trwa spór. Trochę mniej archeologiczny, a dużo bardziej ideologiczny, tak bym powiedział. Gdyby Państwo czytali stare książki, takie z lat 60., 70., później jeszcze 80., no to Jeryko w ogóle było uznawane za najstarsze miasto na świecie. To oczywiście kwestia tego najstarszych jakichś artefaktów znalezionych. Natomiast nowe badania promują Jerozolimę z wiadomych względów i co się znajdzie, to się stara tam udowodnić, że to Jerozolima była najstarszym miastem. No, powiedzmy. Jest to raczej mniej prawdopodobne. Natomiast z całą pewnością Damaszek był jednym z najstarszych funkcjonujących miast na Bliskim Wschodzie. I to jest dla nas ważne, 803 roku pod panowaniem Asyrii. O tym sobie już mówiliśmy na ostatnim spotkaniu. Tutaj mamy Damaszek. Zobaczcie, że tak naprawdę Damaszek stanowił swoiste wrota do terenów dzisiejszej Ziemi Świętej i tak to funkcjonowało. Asyria, która była mniej więcej tu, gdzie moja ręka, kiedy nacierała, to oczywiście mamy litą pustynię, więc w czasach starożytnych nikomu do głowy by nie przyszło, żeby przedzierać się przez pustynię, bo po prostu nie byliby w stanie wyżywić wojska i zapanować nad sytuacją, więc tutaj wzdłuż Tygrysu, Eufratu i od tej strony oczywiście na te tereny nacierali, więc Damaszek od 803 roku już był pod panowaniem Asyrii, więc możecie się Państwo od razu zorientować, że od tego momentu te wszystkie tereny czekały. Podbiją nas, czy nas nie podbiją? Oczywiście, że podbili, to już doskonale wiemy, że padła Samaria, później padła Jerozolima. Oczywiście tutaj Asyria miała dalej kartę na Egipt, prawda, w tą stronę. Dobrze. Idziemy dalej. Teraz jeżeli chodzi o Damaszek. Słuchajcie, jaki jest główny zarzut wobec Damaszku? Traktowali oni w sposób nieludzki wrogów na wojnie. W czasach starożytnych, zresztą to dziś tak jest, jak słucham, ja się na tym zupełnie nie znam, ale jak słuchałem opinii naszych oficerów na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, to atakowanie kobiet, dzieci jest dziś uznawane za pewien akt terroru. W ogóle atakowanie cywilów, prawda, jest uznawane za akt terroru i takie postępowanie kryminalne. I w czasach starożytnych dokładnie takie same zasady honoru obowiązywały. Prawda? Wojsko mogło walczyć z wojskiem, żołnierze przeciwko żołnierzom. Wtedy to była uczciwa walka, zresztą oczywiście dzisiaj mamy zupełnie inną technikę. Wtedy to było na specjalnych polach, gdzie te armie się ścierały. Natomiast wszelkie takie akty, kiedy nacierano na miasto, zabijano ludzi bezbronnych, cywilów, były po prostu uznawane za akty terrorystyczne. Damaszek na wzór Asyrii, bo Asyryjczycy to byli, słuchajcie, no, najbardziej brutalna chyba armia, która w historii świata istniała, łącznie z tym, że oni po prostu zabijali dzieci. Już o szczegółach może nie będę opowiadał, więc mieszkańcy Damaszku to przejęli i oczywiście zaatakowali Gilead. Autor znowu odwołuje się do obrazu, który jest mu znany, to jest zwłócenie staniami. Tymi staniami po prostu młócono rośliny, żeby owoce z nich wydobyć, prawda? Więc no, to było takie bardzo brutalne i oni z taką brutalnością napadli na Gilead i oczywiście prorok zapowiada karę. Kara będzie dotyczyła utraty murów miejskich. Dla nas może się to wydawać trochę absurdalne, natomiast słuchajcie, w czasach starożytnych mury były czymś absolutnie najważniejszym. Po prostu mur i woda w zasadzie, mur i dostęp do wody w mieście, to gwarantowało bezpieczeństwo w sytuacji napaści. Dlatego z taką pieczołowitością mury budowano. Jeden z pierwszych tematów, kiedy Izraelici wrócili do Jerozolimy po niewoli, była odbudowa i przegląd murów, bo to po prostu szczelne mury były gwarancją bezpieczeństwa ludzi w środku. Zniszczenie murów tak naprawdę oznaczało pewną bezbronność danego miasta. Bez murów były po prostu otwarte wsie. Prawda? Tam każdy mógł przyjść, wyjść i nie było z tym problemu. Łatwo było takie wsie atakować. Więc zobaczcie, tutaj jeszcze ta kara wcale nie jest taka mocna względem Damaszku, ponieważ po prostu prorok zapowiada, że staniecie się bezradni, tak? Staniecie się, no, zostanie zagrożone wasze bezpieczeństwo, tak? Po prostu bez murów nie będziecie się w stanie bronić. Dalej, w Filistyni mamy ich tutaj, oni mieszkali na Szacheli. To są tereny właśnie tutaj nadmorskie. I słuchajcie, tutaj specjalnie umieściłem napis po hebrajsku, bo to jest pewien chichot historii i chichot geografii. Bo oczywiście Filistyni byli śmiertelnymi wrogami w zasadzie wszystkich, którzy tu dookoła mieszkali. Po hebrajsku ich nazwa Filistim, Peleshtim, prawda? Zależy jeszcze, jak tam się te akcenty odczyta. Natomiast zobaczcie, że od tego prawdopodobnie wzięła się nazwa Palestyna, prawda? Od Filistynów, czytanych po hebrajsku. Takie, słuchajcie, kwiatki czasami nam się zdarzają, szczególnie kiedy tereny przechodziły z rąk do rąk. To taki śmieszny kazus. Też pewien chichot historii, tu kiedyś chyba opowiadałem, że mamy dwa Talmudy, które zbierają tradycję całego Izraela. Tak? I paradoks polega na tym, że jeden nazywa się Talmudem Babilońskim, czyli miejsca, gdzie Żydzi tak naprawdę byli więzieni, tak? Gdzie byli w niewoli, więc no, tak nie za bardzo to wizerunkowo. A drugi przez historię został nazwany Talmudem palestyńskim i dzisiaj dużo bardziej kojarzy się z autonomią palestyńską, z którą, jak wiemy, też tam Żydzi mają różnego rodzaju zatargi i wojny i bombardowania i inne takie rzeczy. Więc dzisiaj starają się zamienić nazwę na jerozolimski, no ale już wieki historii sprawiły, że to się utrwaliło. Tak samo kolejna rzecz z takich, no, typowych ciekawostek. Pismo Święte, tekst pierwotny, z którego my tłumaczymy naszą Stary Testament, to jest kodeks leningradzki. Tak? Już dawno Leningradu nie ma, no ale nazwa została. Nazwy są dużo trwalsze niż mury miast i pomniki. Więc to tak, świadomości to zostało. I teraz kim ci Filistyni byli? Kiedyś o tym mówiliśmy, ja tylko powtórzę. Oni, słuchajcie, pochodzili z terenów Grecji i przybyli tutaj od strony północy. I to było tak, że to była taka zbieranina ludzi, nazywanych też bardzo często w opracowaniach ludami morza, bo one na tych różnych greckich wyspach tam sobie po prostu mieszkali. Nie do końca wiemy, archeolodzy czy historycy do dziś tak naprawdę nie ustalili, jaki był powód tej ogromnej wędrówki ludów. Ale oni po prostu tutaj z terenów Grecji przeszli i tutaj od tej strony weszli na tereny, Palestyny. Znowu było tak, że kiedy te masy ludzi przechodzili, no to gdzieś tam po drodze różnych ludzi ze sobą zabierali i ostatecznie osiedlili się tutaj na Szefeli, na takim pograniczu Egiptu i miejsca, gdzie mieszkał naród wybrany. Co też będzie Izraelitom regularnie nastręczało problemów. My sobie już mówiliśmy o tym, że w zasadzie od Księgi Sędziów ci Filistyni walczyli z Izraelem. Oczywiście tutaj mamy zaznaczone miejsce takiego najgęstszego ich zamieszkania. A oni oczywiście gdzieś tutaj też te tereny, nie wiem, jakieś pojedyncze domy gdzieś tam by mogły funkcjonować. Ta wędrówka ludów miała miejsce około 1200 roku przed Chrystusem. Byli oni śmiertelnymi wrogami Izraela. W zasadzie od Księgi Sędziów przez cały Stary Testament były z nimi różnego rodzaju problemy, większe i mniejsze wojny. Natomiast to, co chciałem pokazać, Filistyni wprowadzili do Palestyny szereg innowacji, które po prostu ze sobą przynieśli. Pewien styl garncarski. Przypominam tylko, że tak naprawdę Izrael to był w czasach starożytnych, to było bardzo biedne państwo, więc duża część tych glinianych naczyń, które wtedy produkowano, miało po prostu charakter typowo użytkowy, nie zdobiono ich. Więc tutaj Filistyni wnoszą ten styl garncarski. Kolejna rzecz, budynki z paleniskami, czyli w środku domu były już piece do przygotowywania posiłków, więc to jest no, duży przeskok. Natomiast musimy pamiętać o tym, że generalnie na tamtych terenach w starożytności ludzie żyli przed domem. Dom to było miejsce schronienia, cienia, najczęściej w nocy tam spano, natomiast całe życie odbywało się przed domem. Handel, praca i tak dalej była poza domem. To oni mało w domach spędzali czasu. Po prostu nie było w domu telewizora, komputera, no to po co tam siedzieć, prawda? Jakieś tylko... A na zewnątrz słoneczko, prawda, przyjaciele, można porozmawiać. Więc tak, jak się patrzy na te domy, nawet dzisiaj pod Jerozolimą do dziś jakby odtworzono taki dom, no to tam kilka garnków, jakieś palenisko i maty, prawda, no to nie za bardzo nawet w takim domu było co robić i jak spędzać czas. Dalej, oni, słuchajcie, Filistyni opatentowali takie metody planowania miejskiego i również bardzo dobrze opatentowali narzędzia tkackie i tym się też jakoś zajmowali. Więc nowe ludy, ale coś na te tereny wniosły. Tutaj akurat jedno z takich amfor. Zobaczcie, też ciekawe, że na pewno było łatwiej od góry, prawda, jak ze źródła płynęła woda, a już na przykład kiedy polewano, no to już zrobiono taki dziubek. Znaczy, ciekawa rzecz, pewna innowacja, która już gdzieś tam ułatwiała życie. Musimy pamiętać, że Filistyni to była zupełnie odrębna kultura i polityka. Oni byli ludźmi napływowymi, oni nie byli Kanadyjczykami. Księga Sędziów mówi o takich pięciu wielkich miastach, które oni zamieszkiwali. Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat i Ekron. Oczywiście to były duże ośrodki miejskie, ufortyfikowane miasta, natomiast wiadomo, że oni pracowali sobie gdzieś dookoła. To jest kolejna rzecz, trochę różniąca nas. Jakby trend był zupełnie przeciwny w tamtych czasach. Miasto było pewną gwarancją bezpieczeństwa, ale wtedy bardzo dużo ludzi pracowało pod miastem. Prawda? Miasta były bardzo takie ściśnięte przez te mury, ale dużo ludzi, to wynikało z faktu, że duża część ludzie w ogóle w starożytności to byli rolnicy, prawda? Więc te pola były pod miastami albo pasterze, więc to już w ogóle wychodzili gdzieś dalej. Dzisiaj mamy tendencje przeciwne, prawda? Ludzie skupiają się w dużych ośrodkach miejskich. Trzej bogowie, których oni czcili, Dagon to jest bóg zboża, nie dziwi nas to. Po prostu zboże to jest fundamentalna sprawa na pieczenie chlebów, żeby przeżyć, więc tutaj nas to nie dziwi, że to jeden z takich ważniejszych bogów. Ashtoreth, bogini wojny i płodności, trochę to się przenika, prawda? Bo wojna to jest życie i śmierć, i tak naprawdę płodność to jest też jakieś przekazanie życia. I taki najbardziej znany ich bóg, który też trochę wszedł do popkultury, Belzebub, pan podziemia. Tu mam akurat jedno z takich starożytnych przedstawień Filistyna, które gdzieś tam na jakiejś płaskorzeźbie się zachowało. I wracamy do naszego tekstu. Filistyni w dużej mierze zostali poskromieni w czasach Dawida. Po prostu Dawid tą siłą militarną zepchnął ich mówiąc tak brutalnie, spacyfikował, prawda, pozbawił ich możliwości oddziaływania na Izrael. I teraz zobaczcie, kiedy państwo po śmierci Dawida osłabło, oczywiście Filistyni przez kolejne lata, oni nie mieli siły, żeby zaatakować pełnym wojskiem Izraela. To były po prostu wojny wojenki, tak? Kradzieże, jakieś małe rebelie, ale to ciągle sprawiało dla Izraela problem, prawda? Ciągle były jakieś animozje. Dalej Amos zarzuca im handel niewolnikami, za co mają zwinąć przywódcy i lud. Pamiętajmy o tym, że generalnie w tamtych czasach Żydzi mają takie poczucie, podejście do niewolnictwa wśród ludzi na tamtych terenach się zmieniało, szczególnie jak Izrael później zostanie podbity przez Rzymian, to przecież wiecie, że w Rzymie to była norma. Natomiast w tamtych czasach, o których my mówimy, w Izraelu jest bardzo silne poczucie braterstwa. Oni mają wszyscy poczucie, że pochodzą od Abrahama, dlatego mają poczucie naprawdę pewnej równości ludzi, którzy między nimi są. Prawda? Niezależnie od zasobności, niezależnie od tego, komu jakie ziemie przypadły, oni mieli ogromne poczucie wzajemnej solidarności, no i tak krótko mówiąc, po prostu braterstwa. Sprzedawani do niewoli Izraelici byli również narażeni na utratę wiary, na wejście w kontakt z obcymi bogami, przyjęcie wiary w obcych bogów. Dlatego też sprzedawanie ludzi Izraelitów do niewoli nie tylko ma ten wymiar moralny, takiego niehumanitarnego podejścia do ludzi, ale również ten aspekt religijny. Nawet tutaj oczywiście prorok piętnuje takie postępowanie. Słuchajcie, jedno z najpiękniejszych miast starożytnych, zobaczcie tutaj, bo za chwilę sobie zobaczymy plany tego miasta. Tutaj mamy ośrodki miejskie i port, prawda? To jest Tyr. To było fenickie miasto. Tyr, który składał się z dwóch części. Jedna część to była część miasta na terenie lądowym, a później druga część to była taka wypustka na morze. Dalej został założony około 2700 roku przed Chrystusem. Sama Biblia nazywa go potężnym miastem. Zobaczymy, dlaczego zdobycie go było arcytrudne. W czasach Dawida i Salomona panował sojusz. To wynikało z bardzo prostego powodu. Fenicjanie to byli królowie mórz. Oni handlowali do dziś na Malcie na przykład. Zachowały się tkaniny, którymi handlowano. Różnego rodzaju gliniane naczynia, którymi handlowano. Oni wymyślili pieniądze i w pewnym sensie sprywatyzowali cały basen Morza Śródziemnego. Pływali od portu do portu różnymi rzeczami handlując, więc im też zależało na ujednoliceniu waluty i na tym po prostu bardzo dobrze zarabiali, więc dla Dawida, później dla Salomona bardzo zależało na tym, żeby tych ludzi sobie pozyskać i zjednać. Dlatego, że kiedy Salomon budował świątynię w Jerozolimie, to Fenicjanie po prostu mogli mu pewne rzeczy zdobywać, przywozić swoimi statkami, szczególnie te cenne do wykończenia świątyni jerozolimskiej. Natomiast z czasem narastała wrogość, z czasem zaczęły narastać animozje i Izraelici weszli w konflikt z mieszkańcami Tyru. Tu przedzieliłem linią, bo to są dwa różne plany, żeby nie było tak, że to jest jedność, ale zobaczcie, tutaj od strony lądu mamy tak zwane Stare Miasto, a później usypano taką miejsce i tutaj mamy na takiej wyspie po prostu port, prawda? Port, dzięki któremu można było się bronić. Mamy mury miasta, a tutaj wielki port. I zobaczcie, że tutaj mamy, porównując do tego zdjęcia, mamy ta część, to są oczywiście budynki, które tutaj widzimy na tej grafice, prawda? I tutaj mamy port, w którym sobie stacjonowały statki i oni wypływali tymi statkami, żeby handlować. Dlaczego Tyr był taki bogaty? Oni z całego terenu Bliskiego Wschodu zbierali to, co było najcenniejsze i po prostu wypływali na morze. I teraz zobaczcie, czym Tyr sobie tak bardzo zawinił. Izraelici uznawali ich po prostu za braci, za współbraci. Ze względu na to, że oni tak bardzo, mieszkańcy Tyru, wspierali Dawida, później Salomona, to są naprawdę najważniejsze postaci do tego momentu, królowie, którzy zjednali sobie przychylność ludu. Zobaczcie, Dawid i Salomon byli ludźmi również, którzy potrafili zyskać przychylność ludzi spoza Izraela, a nagle, kiedy ta współpraca się kończy, to prorok mówi niemalże o takiej bratobójczej walce. Prawda? Bratobójczej walce. I prorok mówi o tym, że traktowaliśmy was niemalże jak ludzi przymierza. Prawda? Jak tych, którzy no, tak jakby pochodzili od Abrahama, chociaż jesteście innym ludem, a wy teraz przeciwko nam występujecie. I myślę, że tutaj skończymy. Reszta, kolejne tereny będziemy sobie omawiali na następnym spotkaniu. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.